Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Ja naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Tak brzmi chyba pełna nazwa pana pracy obecnej. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Zacznijmy może w takim razie od spraw najbliższych nam. Zielona Góra, DPS. Wojewoda lubuski zdecydował o pomocy dla miasta Zielona Góra, konkretnie właśnie dla DPS-u, w którym pojawiła się epidemia koronawirusa. Kilkanaście osób pewnych zakażeń już. Na czym będzie polegała ta pomoc?
Rzeczywiście wojewoda lubuski szczególnym tutaj jakby podszedł szczególnie z troską do tej sytuacji, bo rzeczywiście jest ona poważna. No i te sygnały, które docierają już od dłuższego czasu, że rzeczywiście mamy tutaj widać problem między innymi z personelem, ale jednocześnie też trzeba zaznaczyć, że jest to jednak niestety wynik zaniedbań, i zwłaszcza tutaj jeżeli chodzi o przestrzeganie pewnych procedur. Oczywiście tu kontrola czy też sprawdzenie tego wszystkiego będzie miało miejsce. Sytuacja jest poważna, dlatego wojewoda oczywiście tutaj przez swoje służby zadeklarował pomoc dla tego DPS-u w postaci oczywiście sprzętu, materiału, a także wystąpi z wnioskiem do wojska o ewentualne przydzielenie czy też pomocy tutaj żołnierzy. No oczywiście też podkreślając bardzo wyraźnie, że no miasto, czyli samorząd, musi dołożyć wszelkich starań, żeby pracownicy, którzy odchodzili, których nie ma, po prostu ich pozyskać, bo no, opieka w tym domu jest niezbędna.
Opieka jest niezbędna, a żołnierze mieliby z tymi osobami, rozumiem, potrzebującymi pomocy, pracować przy nich, tak? Zastąpić te pielęgniarki, te służby.
No też bardziej chyba w tym kierunku, żeby po prostu mogli na przykład odbierać różnego rodzaju te wszystkie wymazy dotyczące zarażonych, bo to chodzi o to, żeby po prostu udrożnić tą pracę. Szczegóły oczywiście będą prawdopodobnie dopiero ogłaszane, ja też nie chcę w nie wchodzić, natomiast ważne jest jedno, wojewoda lubuski chce pomóc, pomoże, natomiast samorząd musi tutaj, że tak powiem, maksymalnie się zmobilizować i tą sprawę DPS-u trzeba wyprowadzić na prostą, no bo rzeczywiście no, ci ludzie, którzy tam przebywają, no też, no to są też ludzie często chorzy, schorowani.
No, tak, w poważnym wieku, no bo to są ludzie przecież, prawda, już
starsi.
Muszą po prostu
mieć najlepszą opiekę.
Dobrze, miejmy nadzieję, że ta sytuacja się unormuje również za sprawą pomocy wojewody lubuskiego, pana Władysława Dajczaka. Przejdźmy może do spraw typowo samorządowych. Samorządy otrzymały pieniądze obiecane w kampanii prezydenckiej. W przypadku Zielonej Góry to jest 15 milionów złotych. Jak widać, te obietnice no, zostają wypełnione. Opozycja grzmiała, że to puste czeki bez pokrycia, pamiętamy to.
Rzeczywiście pomoc państwa dla samorządów, które zostały dotknięte pandemią koronawirusa, w postaci przede wszystkim zmniejszonych wpływów z podatków, została przez państwo polskie zadeklarowana przez polski rząd. I te kwoty, które rzeczywiście pojawiały się w kampanii wyborczej, które poszczególne samorządy mają otrzymać, okazało się, że są na kontach i dzisiaj pomagają samorządom w wyjściu z tej trudnej sytuacji. Są to środki przede wszystkim na inwestycje, bo to inwestycje tak naprawdę są najbardziej zagrożone zawsze w przypadku zmniejszenia wpływów, bo wydatki bieżące są, no, są po prostu stałe. Natomiast jeżeli brakuje pieniędzy, no to tnie się właśnie inwestycje i te pieniądze dlatego są kluczowe i ważne. No, jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, tutaj mówimy o niecałych 15 milionach, ale samorządy oczywiście różne kwoty otrzymywały. Tam to wynikało z różnych wskaźników. Natomiast jest też drugi nabór na pieniądze i też tych pieniędzy jest dużo. Także jakby no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, jeżeli jest to wszystko krytykowane za każdym razem, no to ta krytyka staje się po prostu taka pusta. Mamy tutaj do czynienia po prostu z sytuacją taką, że polski rząd pomaga i stanął na wysokości zadania. Zresztą kolejny raz to udowodniliśmy. To, co obiecujemy, to, co mówimy, potem się potwierdza. Zresztą wojewoda lubuski Władysław Dajczak to też bardzo mocno zabiegał, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej w województwie lubuskim. I zobaczymy, jak będzie teraz tą drugą perspektywą.
Zobaczymy, jak będzie drugą perspektywą, ale zanim do niej dojdzie, to można też dyskutować, na co idą niektóre pieniądze w niektórych samorządach. I czytamy informacja sprzed 48 godzin. Warszawa wyda ponad 2 miliony na 3 jednostanowiskowe toalety. Będą też hotele dla owadów. 2 miliony. Ja rozumiem, że hotele dla owadów w Zielonej Górze też się stawia, ale w Warszawie są potężne problemy finansowe.
Są potężne problemy, bo przecież słyszeliśmy niedawno o bardzo właśnie dużych cięciach, jeżeli chodzi o inwestycje, zwłaszcza drogowe. zagrożona jest przez też linia metra. Znaczy to pokazuje, to jest jakiś taki pewien cykl, można powiedzieć, technologiczny wydawania środków finansowych w Warszawie, no bo przecież to nie pierwszy raz, tam była ta strefa relaksu nieszczęsna z palet tak naprawdę drewnianych, też za bardzo, bardzo duże pieniądze. To jest kwestia wrażliwości. No, jeżeli mamy sytuację kryzysową, na pewno wielu ludzi też straciło pracę w Warszawie. Zawsze są problemy lokalowe też dla mieszkańców. Bo
kwestia priorytetów to jest chyba, to widać wyraźnie.
Zawsze brakuje. I mamy tutaj, się nagle okazuje, że miliony złotych idą w kierunkach, które rzeczywiście może i są na pewnym etapie ważne. Natomiast jeżeli mamy problemy, które dotykają ludzi bezpośrednio i ci ludzie naprawdę cierpią z tego powodu, bo na przykład właśnie nie ma mieszkań socjalnych albo właśnie na przykład nie ma innych usług publicznych, no to wydawałoby się, że tam idą w pierwszej kolejności pieniądze, a potem ewentualnie na te dodatkowe rzeczy, chociaż te kwoty też porażają.
Ale jak żyć bez toalet, ktoś powie za chwilę. Jednostanowiskowych, nowoczesnych, prawa innowacyjnych. Można się o to spierać. Oczywiście zmieńmy temat. Doszło do rekonstrukcji rządu, jest 14 ministerstw, było 20, 6 zatem zniknęło. Połączono kilka ministerstw, między innymi klimat, środowisko, między innymi również naukę, edukację, rozwój, praca, technologia znajdzie się w jednym ministerstwie u Jarosława Gowina, wracającego w roli wicepremiera. Wpłynie to na zarządzanie tymi całymi segmentami i państwa? Ułatwi to zarządzanie?
Rzeczywiście, rekonstrukcja rządu praktycznie przesądzona. Teraz kwestia już tylko nowych powołań i też prezentacji całego gabinetu przez pana premiera Morawieckiego. Myślę, że przede wszystkim, no oczywiście, że wpłynie na usprawnienie, ale bardziej tu chodzi o to, że to będzie skrócić decyzyjność. Jesteśmy rzeczywiście w sytuacji, w której pandemia koronawirusa też wymusiła potrzebę bardzo szybkich działań i to takich punktowych rzeczywiście i tutaj jakby nie ma czasu i miejsca na to, żeby poszczególne resorty między sobą pewne rzeczy procedowały, opóźniały, przyspieszały.
Uzgodnień dużo było.
Tu rzeczywiście jest potrzeba szybkiego działania i jeżeli jest wola premiera w konsultacji na przykład z wicepremierami, to te rozwiązania muszą być szybko przygotowane i szybko przegłosowane przez Radę Ministrów i przyjęte. I myślę, że to tak naprawdę tego dotyczy, ale też oczywiście ten czynnik stabilizujący jest ważny. No, powrót po dłuższej przerwie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w randze wicepremiera do rządu, czy też powrót prezesa Porozumienia Jarosława Gowina powoduje stabilizację w tym rządzie. Liderzy Zjednoczonej Prawicy są w tym rządzie. To też spowoduje, tak jak powiedziałem, że ten proces decyzyjny będzie krótszy. No i te rozwiązania dobre dla Polski po prostu będą szybciej przyjmowane.
No właśnie, bo wspomniał pan o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Tymczasem opozycja grzmiała przez lata, że decyzje są podejmowane na Nowogrodzkiej, w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Teraz Jarosław Kaczyński jest w rządzie, to chyba spełnił marzenia opozycji.
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim opozycja jest tak pogubiona i tak niespójna dzisiaj w tym, co mówi, że w zasadzie to jakby już jest wtórne, co jest mówione, bo to nieważne, czy jeżeli się zrobi A, to oni i tak krytykują, że nie zrobiło się B. Jak się zrobi B, to z kolei nie zrobiło się A. Więc jakby to się przyzwyczailiśmy, no w województwie lubuskim też mam do czynienia z taką samą sytuacją, tak? Czyli krytykowane w zasadzie wszystko, bo to też wynika z tego, że nie ma bez braku w ogóle pomysłu na siebie, tak? Opozycja jest całkowicie rozbita, nowego otwarcia nie ma, ruchu Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy też nie ma i prawdopodobnie nie będzie. No to obraz degrengolady. Mówi się nawet o tym, że za chwilę się rozpadnie koalicja opozycji w Senacie. Więc no szkoda, no przykro na to patrzeć, ale jakby no nieważne. No, ważne
opozycja jest,
to,
jest w rozsypce?
Ważne jest to, że polski rząd jest gotowy, jest stanął na wysokości zadania i na pewno przeprowadzi nas przez ten kryzys dobrze.
Ale to chyba nie jest tak, że rząd jest silny słabością opozycji.
Nie, to po prostu wynika z tego, że po prostu mamy dobrych ministrów, mamy dobry program i go realizujemy. Jeżeli pojawiają się problemy, trzeba oczywiście je korygować i to też się dzieje. Natomiast no, opozycja zajmuje się sama sobą i tak jak powiedziałem, no jest w kryzysie. No, nie wiem, czy w rozsypce, jest w kryzysie na pewno.
Spore emocje wzbudza nominacja pana Przemysława Czarnka na stanowisko szefa edukacji i nauki. Nowe ministerstwo połączone z dwóch ministerstw edukacji i ministerstwa szkolnictwa wyższego. No, słychać, że tam będzie miał chyba niełatwą przeprawę pan minister, bo ma usprawnić to ministerstwo, tak? Ma też zachować pewne elementy, które dzisiaj były dobrze zrobione, ale wprowadzić też coś nowego. To trudny teren chyba dla pana profesora Czarnka, dodajmy.
Myślę, że właśnie, tak jak pan redaktor zaznaczył, Jest to pan profesor, osoba akademik, osoba, która zna środowisko akademickie, bo w nim pracuje prawnik. Więc myślę, że sobie dobrze poradzi. Mało tego, no przecież będzie miał też kompetentnych wiceministrów, którzy mu pomogą w poszczególnych działach. Oczywiście teren będzie trudny, dlatego że niestety, ale w ostatnim czasie, w ostatnich latach można powiedzieć, że w szkolnictwie szeroko rozumianym no pojawiły się pewne trendy i nurty, no, które na przykład, można powiedzieć, zwalczają na przykład, mają za cel sobie obrały zwalczanie polskiej rodziny, tak? I jakby... A państwo polskie jako takie nie może sobie po prostu na to pozwolić. I oczywiście zachowując prawo każdego do manifestowania swoich poglądów, nie znaczy to, że te poglądy staną się tak naprawdę powszechnie obowiązujące. Mówię na przykład o kwestiach LGBT czy też innych. Tak? Państwo polskie chroni zgodnie z konstytucją rodzinę i będzie to robić. Natomiast i tutaj jakby też jest potrzebna też taka...
Konstytucja chroni wszystkich.
Oczywiście, że wszystkich, ale chodzi mi konkretnie, mówię konkretnie o polskiej rodzinie, tak? Bo w tym kontekście mówię. I Jako wartość tutaj jakby istotna i tak w ustawie jest napisane, chroniona. Więc myślę, że tutaj jakby też w edukacji też te elementy się powinny pojawić wyraźnie zaakcentowane i pewnie pan Przemysław Czarnek, pan minister będzie też te rzeczy robił. Natomiast jaka jest jego agenda, jaki będzie jego program, to oczywiście się dowiemy w najbliższym czasie, bo jeszcze tej agendy nie prezentował jakby w całości.
To tak na koniec zacytuję tylko Włodzimierza Czerzastego, który nazywa nowego ministra edukacji, cytuję... Powtarzam, homofobicznym świrem. Tak na początek. Co pan na to?
Ale pan Włodzimierz Czerzasty, tak naprawdę, który reinkarnował się, że tak powiem, dopiero niedawno wrócił do polityki bieżącej, bo przecież w wyniku afery Rywina z tej polityki z kolei, mówiąc kolokwialnie, wyleciał. No, co jakiś czas raczy nas takimi właśnie stwierdzeniami. No, niegodnymi posła, jest wicemarszałkiem Sejmu, jeżeli dobrze pamiętam. No, to też niegodnymi tej funkcji. No można bardziej tak obrazowo, że tak powiem, wypowiadać się i udzielać opinii. No jest to moim zdaniem wypowiedź niepotrzebna i niczego nie wnosząca i przede wszystkim obrażająca pana ministra Czarnka.
Dobrze, musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.